Wojna w Ukrainie.
Dzisiaj, czyli 9 maja, żołnierze rosyjscy mieli zameldować Putinowi, że Bachmut został zdobyty. Na szczęście to się nie zdarzyło. Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
W Bachmucie walki trwają.
W Bachmucie walki trwają i chociaż wczoraj była informacja o tym, że walki były zintensyfikowane ze strony wroga i strasznie parli tam na nasze pozycje i próbowali za wszelką cenę zdobyć Bachmut, ale to się nie potwierdza. Nie potwierdza to, że Bachmut jest całkowicie okupowany przez wroga. Nadal około 10% tego miasta jest pod naszą kontrolą. Nawet można powiedzieć, że w porównaniu do dnia wczorajszego nie widać, żeby były jakiekolwiek zmiany na linii walk w Bachmucie, chociaż wczoraj była też informacja od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, że wróg w Bachmucie, w Mariince i na kierunku limańskim ma taktyczne sukcesy. No, naprawdę nie widzę, żeby były jakiekolwiek sukcesy w Bachmucie na przykład, także nie, być może w ogóle za tą noc te sukcesy byli po prostu zniwelowane przez naszych żołnierzy. Także Bachmut nie udało się Prigożynu i komukolwiek innemu położyć Putinu na świąteczną tacę i przepodnieść mu na święto 9 maja na defiladzie w Moskwie na Pałacu Czerwonym.
Ale Prigożyn osiągnął swój cel, bo bandyci spod znaków Wagnera zostali dozbrojeni w Bachmucie.
Tak, jest informacja o tym, że nadal po prostu w Bachmucie wróg codziennie wystrzeliwuje około 25 tysięcy pocisków w naszą stronę. I w porównaniu do tego można powiedzieć, że ukraińska strona wykorzystuje codziennie na całej linii frontu, a nie tylko w Bachmucie, około 4-5 tysięcy pocisków dziennie na całej linii frontu, która jest rozciągnięta więcej jak na 1000 kilometrów. Także w Bachmucie możecie sobie państwo wyobrazić, jaka ciężka sytuacja naprawdę jest dla obrońców Bachmuta.
Prezydent Zełenski optymistycznie wczoraj powiedział, że jest więcej amunicji, więcej broni dla żołnierzy ukraińskich. Nie podał szczegółów.
Dokładnie tak. Prezydent Zełenski powiedział, że jest obnadziejająca informacja dotycząca dostarczenia nam amunicji dla ciężkiej broni, ale tak, nie podał szczegółów, więc czekamy, jakie będą skutki tego wszystkiego. Ale najważniejsze, jedno z najważniejszych jest to, że dzisiaj w nocy cała Ukraina znów została zaatakowana masowo rakietami typu Kalibr i rakietami typu H-101, H-55. 555, tak powiem. I tych rakiet Rosja wystrzeliła w Ukrainę 25. Z nich 23 rakiety zostały zastrzelone. To jest moim zdaniem bardzo dobry sukces Sił Obrony Ukrainy przeciwrakietowej. I najpierw ten atak zaczął się już wczoraj wieczorem po 22, kiedy Rosja zaatakowała tymi kalibrami z Morza Czarnego, przede wszystkim wschód Ukrainy. I wszystkie te rakiety zostały zastrzelone. Żadna nie trafiła gdziekolwiek. Dalej około godziny czwartej, po czwartej nad ranem rozległ się alarm już w Kijowie i w całej Ukrainie i on trwał równie 2 godziny, do godziny 6:06 chyba tak. I w Kijowie znów słychać, i z mego mieszkania też słyszałem, działanie obrony przeciwrakietowej. W Kijowie wszystkie rakiety z wroga zostały zastrzelone. Żadna nie gdziekolwiek nie trafiła, tylko odłamki 2 rakiet spadły w różnych dzielnicach Kijowa. Jedna po prostu na ogrodzie prywatnym, nikogo nie potrąciwszy, niczego nie złamawszy, nie zrujnowawszy, a druga po prostu odłamki tej rakiety spadły w innej dzielnicy Kijowa na drogę. Też nie ma żadnych skutków od tej rakiety. 2 rakiety, jak widzimy, z tych 25 jednak gdzieś trafiły. Na razie nie trafiły. Na razie my nie mamy informacji, gdzie i jakie są skutki. Wiadomo jedyne, że w Dniprze odłamki też jedne z tych zastrzelonych rakiet spadły na budynek i jedna kobieta została ranna i teraz przebywa w szpitalu. Także dla nas to wielki sukces. Rosja 5 razy od początku maja zastosowała te zmasowane ataki przeciwko Ukrainie, rakietowe ataki. No i pokazując, na pewnie oni wszystkie były podpasowane do tego 9 maja i zobaczymy, co będzie odbywać się dzisiaj na Placu Czerwonym w Moskwie.
Na Plac Czerwony pewno zajrzymy, ale będziemy też obserwować to, co będzie się działo w Kijowie. Szefowa Komisji Europejskiej odwiedzi stolicę Ukrainy, spotka się z prezydentem Zełenskim. Co o tym mówią media ukraińskie? Co o tym mówią politycy ukraińscy?
My tyle mamy takich ważnych wizyt, ważnych osób z Europy i nie tylko, że dla nas to nie jest jakaś specjalna, ważna okazja, żeby o tym jakoś też specjalnie mówić. Tak, jest informacja o tym, że Ursula von der Leyen przyjeżdża dzisiaj do Kijowa, ale specjalnie jakoś komentowane to wydarzenie nie jest.
Dopiero będzie po fakcie. A co z wizytą prezydenta Zełenskiego w Berlinie?
Też o tym nic nie wiemy. Wiemy tylko o tym, że ta wizyta była zaplanowana na chyba 12-13 maja, ale wskutek wycieku informacji przedwczesnego jest ta wizyta pod zagrożeniem. Także na razie nie wiadomo, czy prezydent Zełenski pojedzie do kanclera Scholza.
Powiedziałeś, że dzisiaj w Kijowie był alarm o godzinie 4 rano. Czy zareagowałeś na ten alarm?
No tak, ja słyszałem ten alarm i ja byłem przygotowany do tego, że będzie słychać działanie przeciwrakietowej obrony i tak się stało, ale byłem zaskoczony, że te działania, te wybuchy, ich było chyba 2. W porównaniu do poprzedniej nocy to w ogóle nic, także byłem zaskoczony, że tak mało i po prostu dalej przespałem.
Czyli jak słyszysz alarm, to nie teraz po tych atakach rosyjskich nie reagujesz, nie schodzisz do piwnicy, nie chowasz się w łazience.
Dokładnie tak. I trzeba powiedzieć, no być może to nie jest rozsądne, ale trzeba powiedzieć, że w Kijowie my chyba mamy no, jedną z najpotężniejszych obron przeciwrakietowych na całym nawet świecie. Także dziękując naszym partnerom, w tym Polsce, za tą broń przeciwrakietową. Także mam nadzieję, że tak będzie i dalej i Kijów będzie się skutecznie bronił.
Studio Kijów i Paweł Bobowicz, Dmytro Antoniuk o godzinie 9.30 w Radiu Wnet. Więcej informacji na temat tego, co się dzieje na Ukrainie i wokół Ukrainy usłyszą Państwo w studiu Kijów. Dmytro Antoniuk w tym czasie wypije herbatę i zje śniadanie, a my posłuchamy, co o czerwonych koralach i kto śpiewa. Dmytro, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny i łzy dziewczyny i wielkie łzy.
W Strasburgu jest pan ambasador Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji, członek Rady Koordynacyjnej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Najpierw raport ze Strasburga. Jak sprawy białoruskie w Europie są postrzegane?
No, przede wszystkim celem mojego pobytu w Strasburgu są spotkania w Radzie Europy, w Parlamencie Europejskim w związku z trudną, dramatyczną sytuacją, która jest teraz na Białorusi. No, ostatnia informacja o tym, że w zakładzie karnym zmarł jeden z więźniów politycznych białoruskich, który zmarł niestety w związku z chorobą serca. Ale również chcemy rozmawiać w sprawie naszego raportu, który przygotowaliśmy, związanego z deportacją dzieci z Ukrainy na terytorium Białorusi, które organizuje dyktator Aleksander Łukaszenka.
To jaka jest skala tej deportacji?
To jest ogromna skala. Dzięki naszym informacjom, które udało się nam ustalić, w tym raporcie przedstawiamy dla ambasadorów, członków Rady Europy, jak również w Parlamencie Europejskim. Według naszych danych w ubiegłym roku na terytorium Białorusi zostało przemieszczonych od 1150 do 1500 dzieci z Ukrainy. W tym roku już mamy dane, że do końca maja będzie kolejnych 1100 dzieci z Ukrainy. Oczywiście to są różne. Niektórzy z nich przyjeżdżają razem z rodzicami czy z mamami, ale również wśród nich są wielu sierot. I to z punktu widzenia prawa jest nielegalnie. To jest według ocen naszych prawników zbrodni wojennej, za co został na przykład wydany list gończy dla Władimira Putina. Ustaliliśmy 3 miejsca pobytu dzieci ukraińskich na terytorium Białorusi. 2 z nich w obwodzie mińskim, 1 miejsce jest w obwodzie homelskim. Znamy fundacje, znamy nazwiska osób odpowiadających za to. Dostaliśmy dokumenty podpisane przez dyktatora, gdzie właśnie na jego polecenie, że środków tak zwanego zbiru Związku Białorusi i Rosji jest to finansowane, a on właśnie to podejmuje decyzją. Nawet nie Putin, a właśnie on jako szef tego związku, bo tak naprawdę jest takim małym bossem Władimira Putina w tym związku sztucznie stworzonym przez 2 dyktatorów.
I ten mały boss jest dzisiaj w Moskwie. Dzisiaj defilada moskiewska, pokaz siły. Tego się pan spodziewa dzisiaj na Placu Czerwonym?
No, niektórzy eksperci mówią, że to, że kilka prezydentów, no Łukaszenko oczywiście nie jest prezydentem, jest uzurpatorem, przyjechali do Moskwy na zaproszenie Władimira Putina, jest związane ze sprawami bezpieczeństwa, bo bardzo się obawiają ataków na tą paradą, defiladą, boją się sytuacji nadzwyczajnych. I dlatego zaprosili kolejnych prezydentów, Putin zaprosił dlatego, żeby no, jakby czuć się bezpieczniej tak naprawdę. No to jest gra oczywiście, nie ma tu już wiary wzajemnej, nie ma tam chęci jakby współpracy i perspektyw współpracy. Nie widzimy ani w tak zwanym wspólnoty państw niepodległych, ani w organizacji do spraw bezpieczeństwa. Także to jest moim zdaniem może nawet ostatnie takie spotkanie.
Bardziej to przypomina film o Ojcu Chrzestnym. Lubi pan ten film?
No, ja nie powiem, że jestem uwielbicielem, ale na przykład że Putin bardzo lubi takie filmy jak Gra Престолов. Ja nie pamiętam, jak to po polsku będzie brzmiało, kiedy obrączki każdemu wręczał ostatnio, chociażby to było pół roku temu bodajże, podczas spotkania szefów głów wspólnoty niepodległych państw i każdy dostał od niego taki kolczyk, obrączką, tak, że także on lubi takie gesty.
Władca pierścieni, pan jest teraz w Strasburgu, normalnie przebywa w Warszawie, przebywa w Polsce z wyrokiem skazującym. Czy czuje się pan bezpiecznie?
Powiem szczerze, że ostatnio dostałem bardzo dużo sygnałów, piszą w sieciach socjalnych, że już jestem martwy, że mnie zabiją i muszę przygotowany być do tego. Ostatnio ukazał się taki filmik w telewizji propagandowej Łukaszenki, gdzie pokazują, w jaki sposób mnie porywają z terytorium Polski, przywożą na terytorium Białorusi. No oczywiście to wszystko jest związane z tym, że prowadzimy to śledztwo w związku z zbrodniami wojennymi popełnionymi przez Łukaszenka i jego wspólników, że stawiamy bardzo ostre pytanie o odpowiedzialność Łukaszenki, jak i Putina przed Trybunałem Międzynarodowym. I to jest reakcja, ale z drugiej strony to nie zaprzestanę to robić. To raczej może mnie powinno motywować jak najwięcej walczyć, działać, żeby osiągnąć ten wynik. To jest trudne, bardzo ciężka sytuacja dla Białorusi. Powstało pytanie o dalsze istnienie naszego państwa, narodu białoruskiego, bo Łukaszenka na przykład zakazuje nauki języka białoruskiego w szkołach podstawowych. Teraz na przykład tylko jeden raz w ciągu tygodnia można, dzieci będą studiowali język białoruski i literaturę białoruską, a każdego dnia język i literaturę rosyjską. No on chce stworzyć z Białorusi taki ruski mir, żeby my już czuli się Rosjanami, ruskimi i no, w ogóle nie myśleliśmy o niepodległości, o swoim państwie, o narodzie. To jest dramat. Dramat ogromny dla Białorusi, który przeżywamy. No tym bardziej powinniśmy walczyć, nie patrząc na zagrożenia, które powstają.
Niepodległa Białoruś. Sen, czy wierzy pan w to, że stanie się to kiedyś rzeczywistością?
No oczywiście, jeżeli by nie wierzyłem, to nie walczyłem, bo powiem tak, jeszcze 3 lata faktycznie nie mam ani soboty, ani niedzieli, ani żadnego wolnego dnia, bo wierzę, walczę o swobodę. Tyle więźniów politycznych jest w więzieniach, około 5000 według ocen naszej przedstawicielki w gabinecie zjednoczonym, pani Olgi Gorbunowej. Ona mówi, że około 5000 więźniów politycznych teraz znajduje się w zakładach karnych i aresztach na Białorusi. To jest sytuacja bezprecedensowa w skali europejskiej, w historii, a Europy, moim zdaniem, i świata. Mamy 33 dziennikarzy więźniów politycznych, 115 działaczy kultury więźniów politycznych i tak dalej. Tortury są każdego dnia. Ostatnio zniknął, nie wiemy, gdzie jest Mikołaj Statkiewicz, więzień polityczny, ponad 80 dni, bodajże już 90. Nie ma żadnej łączności z nim. Co się z nim dzieje w zakładzie, nikt nie wie. To samo z Wiktorem Babaryka, który niby został ranny i przywieziony do szpitala i żadnych informacji nie ma. I tak jest w wielu. Mój brat jest również więźniem politycznym, dostał 6 lat więzienia. I to są tortury. Nasi więźniowie polityczni nawet popełniają samobójstwa. Nie dlatego, że chcą nie żyć na tym świecie, a dlatego, żeby zaprzestano ich torturować. Tak mi opowiadają ci, którzy już wychodzą po tych latach spędzonych w więzieniach politycznych. Powinniśmy walczyć. I liczymy bardzo na wsparcie naszych partnerów. Oczywiście naszymi partnerami jest Polska. Dzisiaj będę miał spotkanie i z ambasadorem Polski tu przy Radzie Europy i z parlamentarzystami europejskimi. Litwa nam bardzo mocno pomaga. Wczoraj już miałem te spotkania, ale ważne, żeby i Zachód, kraje zachodnie właśnie opracowali tą strategię, co robić z Łukaszenką, że już nie można jemu uścisnąć rękę. On jest przestępcą. Popełnił akt agresji, porwania samolotu, kryzys migracyjny czy wojnę migrantami przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie. Tyle przestępstw przeciwko człowieczeństwu popełnionych przez niego. Musi odpowiedzieć przed Trybunałem. I no, dlatego jest potrzebna wola naszych partnerów. No niestety, póki ją nie czujemy, ale może chociażby ta sprawa w związku z faktami porywania dzieci ukraińskich, przywiezienia ich na terytorium Białorusi, będzie podstawą, żeby list Gonczy został wydany dla Łukaszenki.
Czyli nie udaje się jeszcze dobudzić, czy obudzić, czy otworzyć oczu partnerom zachodnim.
No niestety, to jest oczywiście może i naturalna rzecz. Mamy wojnę. Wojnę, którą rozpoczęła Rosja przy wsparciu Łukaszenki przeciwko Ukrainie. Cały świat patrzy na Ukrainę i pomaga Ukrainie, jak i my pomagamy Ukrainie. Nasi bohaterzy też walczą w siłach zbrojnych ukraińskich. I to jest nasz główny cel, wspierać Ukrainę. Ale mniej już uwagi jest na Białoruś, a w międzyczasie Łukaszenka, korzystając z tego braku zainteresowania, robi wszystko, co chce. On, jak powiedziałem, torturuje, kontynuuje wojnę migracyjną i pomaga Rosji, bo ćwiczy żołnierzy. Sam przyznaje się, że 500 oficerów białoruskich pomaga ćwiczyć żołnierzy rosyjskich. Wysyła broń, amunicję, produkuje broń, amunicję. Jest tak naprawdę jedynym sojusznikiem realnym. Ani Północna Korea, ani Iran, ani Chiny. To jest właśnie Łukaszenka, który jest sojusznikiem Putina w tej wojnie.
Życzę panu miłego dnia i owocnych rozmów w Strasburgu.
Dziękuję serdecznie, panie doktorze, i dziękuję za wsparcie.
Paweł Łatuszka, członek Rady Koordynacyjnej, lider białoruskiej opozycji, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:40 na zegarze. Czas pokazać państwu, tym, którzy oglądają nasz program na YouTubie, kanał YouTube Radia Wnet. Najnowszy numer Kuriera Wnet jest już w kioskach. To jest 107 numer Kuriera. Ciekawe, jak zawsze ciekawe artykuły. Będziemy o tych artykułach w Porankach Wnet opowiadać. Patrzę, czy jest raport, który w każdym kurierze jest obecny, raport, który tworzy Adam Gniewecki, sąsiad, który mieszka też przy krakowskim przedmieściu. Jest 14 miesiąc wojny, kalendarium polityczne. W każdym kurierze Wnet jest takie kalendarium polityczne. To zaczyna się 28 marca. To był 398 dzień wojny. Warto zajrzeć. To stanie z tego kalendarium. Kiedyś może powstanie jakaś księga, dyplomatyczna księga wojny na Ukrainie. Za chwilę rozmowa z Pawłem Rakowskim, a teraz spoczniemy pod papugą. Ten dżingiel, czy ta przyśpiewka przenosi nas z miejsca, w którym teraz jest Radio Wnet, czyli z krakowskiego przedmieścia na Koszykową. Na Koszykowej była księgarnia. Kiedyś księgarnię prowadził Paweł Rakowski, teraz jest ekspertem od spraw wschodnich, blisko wschodnich. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Państwu.
Powiedz słuchaczom Radia Wnet, kto odwiedził Arabię Saudyjską, w jakim celu. Trzy tematy: Arabia Saudyjska, Iran, czyli prezydent Iranu w Damaszku, i Syria chyba wróciła do Ligi Arabskiej.
Tak, Syria wróciła do Ligi Arabskiej, coś, co jest dość mocno kontrowersyjne z tego chociażby względu, że tak właściwie te warunki, które Damaszek miałby spełnić, czyli chociażby wyprosić irańskie milicje, chociażby też umożliwić powrót uchodźcom, milionów uchodźców, którzy się znajdują chociażby w Libanie, w Jordanii czy też w Turcji, wydaje się mało prawdopodobne. No i też Bashir al-Assad raczej nie podzieli się w żaden sposób władzą z jakąkolwiek opozycją. No i też jeszcze jest kwestia oczywiście narkotyków, które są produkowane w Syrii, które trafiają z wielką intensywnością do Zatoki Perskiej, raczej nie zostaną wykonane przez Syrię. To jest z jednej strony oczywiście trzeba się cieszyć to, że Bliski Wschód będzie normalizował swoje relacje z tym krajem. Z drugiej strony pozostaje dość duży niesmak z tego chociażby względu, że 12 lat trwającej wojny domowej i ponad 500 albo nawet 600 tysięcy ofiar śmiertelnych tej wojny, no to jest jednak dość kontrowersyjne. To znaczy, zdaniem różnych komentatorów, nawet strona arabska nie wydaje się zbytnio usatysfakcjonowana tym, że Bashir al-Assad nie wykona żadnego gestu. No ale taka jest sytuacja, że wiatr odnowy w pewien sposób przez Bliski Wschód przechodzi. Spotkałem się z bardzo ciekawą teorią, mianowicie taką, że Rosja na tym dość mocno zyska, chociażby z tego względu, że wchłonięcie znowu Syrii wewnątrz świata arabskiego, w krwiobieg przede wszystkim finansowy świata arabskiego, no jednak spowoduje to, że w przyszłości Bliski Wschód w pewien sposób będzie odchodził od jakichś standardów, które chociażby Zachód starał się tam dość długotrwale zasugerować, żeby chociażby prawa człowieka były respektowane. No niestety z jednej strony trzeba się cieszyć to, że akurat Syria w pewien sposób będzie znowu aktywna na arenie bliskowschodniej, z drugiej strony jednak brak jakiejkolwiek kary dla Bashira al-Assada jest dość bolący i może przynieść wielkie skutki w przyszłości, chociażby z tego względu, że świat arabski w pewien sposób uzyska pewne przyzwolenie na bardzo brutalne traktowanie swojej, jak i też sąsiedniej ludności cywilnej. Oczywiście tutaj też oczy całego świata w sumie skierowały się na Dżeddę, czyli na miasto portowe w Arabii Saudyjskiej, w którym to doszło do spotkania Jake'a Sullivana z Mohammedem bin Salmanem, czyli w pewien sposób po raz kolejny w ostatnich tygodniach mieliśmy takie małe promyczki nadziei, małe promyczki jakiegoś dialogu amerykańsko-saudyjskiego. Wiemy, że sytuacja pomiędzy Riyadem i Waszyngtonem jest bardzo, ale to bardzo napięta. Chociaż wydaje się, że Amerykanie robią pewne jakieś takie symboliczne gesty. Spotkanie z Sullivana z Mohammedem bin Salmanem nie jest zbytnio jeszcze opisywane ani też komentowane. Tutaj pojawiają się jakieś doniesienia o tym, że Amerykanie zamierzają zaproponować jakąś formę wielkiej inwestycji na Półwyspie Arabskim, która miałaby to obejmować chociażby połączenia kolejowe, jak i też stworzenie jakiejś sieci super ekstra nowoczesnej kolei. Z drugiej strony też trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że wiele komentarzy bliskowschodnich wskazuje na to, że Waszyngton chciałby w ten sposób poruszyć temat pokoju izraelsko-saudyjskiego, który to temat się trochę zaktualizował tym recydem irańsko-saudyjskim. Nie wiem, na ile to jest słuszna koncepcja na chwilę obecną. Arabia Saudyjska wydaje się zupełnie niezainteresowana tym, co się wyprawia, szczególnie w Izraelu, na czym no, jest zainteresowana, ale raczej zdegustowana tym, co się dzieje w Izraelu, to tak więc nie ma dobrej ceny politycznej, żeby tutaj Waszyngton jakąś propozycję wystosowywał. Natomiast no, istotne jest to, że jest jakaś tam forma rozmowy pomiędzy Amerykanami i Saudami. Też tutaj ostatnio media przypomniały, że Arabia Saudyjska zakupiła 121 samolotów Boeing za 38 miliardów dolarów. Te pieniądze oczywiście mają trafić do amerykańskiej gospodarki. Ponad 100 tysięcy miejsc pracy nowych ma powstać w Stanach Zjednoczonych dzięki inwestycji. No i też kolejne 200 tysięcy miejsc pracy ma powstać w Arabii Saudyjskiej, które to mają tak właściwie uczynić z tej przestrzeni taki jeden wielki międzykontynentalny hub pomiędzy Azją, Afryką, a Europą i Ameryką. Tutaj też istotne jest to, że Iran bardzo mocno zintensyfikował swoje działania polityczne w regionie, to znaczy prezydent Ebrahim Raisi odwiedził Damaszek. Tak jak wcześniej wspomniałem, to, że takim bardzo, bardzo poważnym problemem z punktu widzenia świata arabskiego jest obecność irańska w Syrii. Tutaj szereg różnych dokumentów zostało podpisanych pomiędzy irańskim, jak i też syryjskim prezydentem. To jest bardzo ważna wizyta, chociażby z tego względu, że w pewien sposób Assad niejako pokazał swoją, no cóż, nie mogę powiedzieć, że zwycięską pozycję, ale na pewno to, że tutaj pewnego rodzaju reset, który trwa pomiędzy Riadem i Teheranem, no on musi przejść przez Damaszek. Tutaj też zdaniem obserwatorów ważne było na pewno to, że wizyta Raisiego, jak i też wcześniej ministra spraw zagranicznych irańskiego Abdullahiana w Bejrucie, no pokazała to, że Iran w żaden sposób się nie cofnął, jeśli chodzi o swoje ambicje, jak i też o swoją pozycję regionalną po porozumieniu z Arabią Saudyjską. Tak więc tutaj wiele się dzieje, jeśli chodzi o przestrzeń Bliskiego Wschodu, która to no, z jednej strony pokazuje to, że zmiany, które mają miejsce, no, są w pewien sposób pozytywne i konstruktywne. Natomiast czy to będzie trwałe, raczej można powątpiewać. Chociaż oczywiście trzeba patrzeć z pewnego rodzaju optymizmem na to, że w pewien sposób Arabia Saudyjska i Iran no, tworzą przestrzeń jakiegoś dialogu, jak i też to, że przynajmniej na chwilę obecną Bliski Wschód no, przestanie być chyba jakąś areną działań konfliktową, a stanie się przestrzenią przynajmniej jakiegoś pokoju, czy raczej spokoju, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że ten porozumienie irańsko-saudyjskie to wcale nie jest coś takiego, co na które to można liczyć, że przetrwa kolejny rok, kolejne 10 lat, czy kolejne 100 lat.
A Bliski Wschód jest od zawsze był areną walki o wpływy między najpierw Zachodnią Europą, potem Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Rozumiem, że to spotkanie w Arabii Saudyjskiej jest elementem walki o wpływy Stanów Zjednoczonych z Pekinem, z Chinami. Walki o dolara.
To znaczy, na chwilę obecną trzeba wziąć pod uwagę to, że w Arabii Saudyjskiej, jak i też w innych krajach Zatoki Perskiej dolar jest absolutnie dominującą walutą i wielbłądów jeszcze nie sprzedają za juany. Na pewno Arabia Saudyjska w ostatnim czasie skarżyła się na to, że nie ma żadnej propozycji i ze strony Waszyngtonu wobec zmieniającej się rzeczywistości. Tak jak już wspomniałem wcześniej, w ostatnich tygodniach pewne działania zostały podjęte ze strony Waszyngtonu, żeby no, pokazać to, że chociażby Waszyngtonowi zależy na tej części świata. To jest ważne jest to, że wizyta Jacka Sullivana może nie jest zapowiedzią tego, że ten kryzys, który ma miejsce, się w pewien sposób się zdeeskaluje. Na pewno istotne jest to, że media w pewien sposób zwróciły uwagę na to, że Waszyngton zamierza mieć jakąś politykę, to znaczy tutaj też wizyta Jake'a Sullivana była niejako związana z tym, że jest piąta rocznica porozumienia JCPOA, które zostało w sumie wypowiedziane przez Donalda Trumpa. Też ze środowisk amerykańskich dość duży pojawia się taki głos krytyki tego, żeby Biden przestał rozmawiać z Iranem. To jest o tyle ciekawe, że wiadomo, że jeśli chodzi o jakąś sferę, infosferę, jak i też przestrzeni publicznej, Amerykanie nie rozmawiają z Iranem, czyli że jest prowadzony jakiś sekretny dialog z Teheranem. To jest o tyle ważne, że inne sprawy dzieją się pomiędzy Waszyngtonem a tą częścią świata jawnie, a inne niejawnie. To jest o tyle ważne, że chyba mamy próbę jakiejś takiej propozycji skierowanej do Arabii Saudyjskiej z tego względu, że fakty są nieubłagane. To znaczy największym klientem tej części świata są Chiny, jak i też są rynki azjatyckie. Tym samym sposobem jest nowa koniunktura, jest nowa rzeczywistość. No i Arabowie czekają na jakąś formę tutaj redefinicji stosunków, które trwały w sumie od 80 lat pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Zatoką Perską. Oczywiście ważne jest to, że Amerykanie w pewien sposób, ta administracja szczególnie rozpoczęła swoje urzędowanie od wielkiego konfliktu z Mohammedem bin Salmanem. Teraz sytuacja jest taka, że ten konflikt trzeba w pewien sposób wygaszać albo raczej spróbować go przenieść do historii poprzez właśnie, znowu tak jak już mówiłem wcześniej, jakąś formę propozycji, która satysfakcjonowałaby stronę arabską.
A wojna na Ukrainie nie spędza snu z powiek polityków na Bliskim Wschodzie.
No cóż, wojna na Ukrainie to jest temat, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie. Natomiast nie jest to dominujący temat, jeśli chodzi o funkcjonowanie polityczne w tej części świata. Ważne jest to, że szczególnie kwestie żywnościowe, ale też i kwestie energetyki otworzyły tak właśnie nowe możliwości dla szczególnie tronów w Zatoce Perskiej. No i te nowe możliwości w pewien sposób są wykorzystywane przez te kraje, to znaczy z jednej strony wzrost cen ropy i gazu jest zawsze mile widziany w tej części świata i to jest coś, co łączy Zatokę z Rosją, to znaczy to, że im droższe surowce, tym więcej pieniędzy, to jest akurat zrozumiałe. Z drugiej strony tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że chociażby wspomniana kwestia Syrii. Nie da się rozwiązać jakiejkolwiek sprawy związanej z Syrią bez rozmowy z Władimirem Putinem. Tak więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że no i też jeszcze teraz się otworzyła kwestia Sudanu. Tak więc tutaj jest bardzo dużo wspólnych tematów, które mają włodarze tej Zatoki Perskiej, szczególnie z Władimirem Putinem. Nie do końca to są tematy, które miałoby symbolizować o jakiejś wielkiej sympatii czy też antypatii. Raczej to też pokazuje to, jak bardzo świat nam się zmienił i jak niestety ta barykada zimnowojenna z dekad ubiegłych znaczy nie do odtworzenia w obecnej sytuacji, w obecnej koniunkturze.
I jeszcze zbliżają się wybory w Turcji.
No cóż, to jest o tyle ciekawe, że 14 maja odbędą się wybory w Turcji, które wedle ostatnich sondaży prezydent Recep Tayyip Erdogan może przegrać. Natomiast istotne jest to, że ostatnia chociażby wizyta prezydenta Raisiego w Damaszku była jako takim przypomnieniem tego, że on gdzieś kilka lat temu to Erdogan zapowiadał, że pomodli się w meczecie Umejadu w Damaszku. Teraz wedle różnych sondaży Tayyip Erdogan może przejść do historii, a nawet do więzienia w związku z różnymi aferami, jak i te kontrowersjami, które przez ostatnie lata ten polityk prowadził i który de facto, jeśli chodzi o odcinek bliskowschodni, dość mocno osłabił pozycję Turcji z tego względu, że Turcja jest zależna od kredytów zarówno z Emiratów Arabskich, jak i też z Arabii Saudyjskiej. W ostatnich miesiącach Emiraty Arabskie przekazały 20 miliardów dolarów na ratowanie tureckiej liry. Arabia Saudyjska przekazała 10 miliardów dolarów. To jest o tyle też istotne, że Turcja stawia na Katar w ostatnich kilku latach i jednak ta polityka okazała się być całkowicie błędna i prezydent Erdogan w ostatnich miesiącach tak właściwie całkowicie redefiniował swoją politykę bliskowschodnią, odmrażając swoje relacje z Izraelem i tak właściwie, a tym samym też wypraszając członków Hamasu, jak i też Bractwa Muzułmańskiego z kraju.
Powiedział Paweł Rakowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Godzina 8. Czas na wiadomości.
Dzień dobry. Mamy godzinę 8, jest wtorek, 9 maja. W tym wydaniu wiadomości. Obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie, komentarz białoruskiego opozycjonisty Pawła Łatuszki, Dmytro Antoniuk i raport z frontu, a także egzaminy maturalne. Dziś abiturienci zmierzą się z rozszerzonym językiem angielskim oraz filozofią. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Dzień Zwycięstwa w Rosji, hucznie celebrowane każdego roku upamiętnienie zwycięstwa Związku Radzieckiego nad III Rzeszą w II wojnie światowej w tym roku będzie miał wyjątkowy charakter. W związku z obawami o bezpieczeństwo po ubiegłotygodniowym ataku dronów na Kreml i zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie, tegoroczne obchody Dnia Zwycięstwa będą znacząco ograniczone. Wiele wskazuje wręcz na to, że 78. rocznica zwycięstwa będzie miała najskromniejszą otoczkę w trakcie blisko 20-letnich rządów Władimira Putina. Na temat przyjazdu do Moskwy Aleksandra Łukaszenki mówił w poranku Wnet Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista i były ambasador Białorusi w Polsce.
No, niektórzy eksperci mówią, że to, że kilka prezydentów, no Łukaszenko oczywiście nie jest prezydentem, jest uzurpatorem, przyjechali do Moskwy na zaproszenie Władimira Putina, jest związane ze sprawą bezpieczeństwa, bo bardzo się obawiają ataków na tą paradą, defiladą, boją się sytuacji nadzwyczajnych i dlatego zaprosili kolejnych prezydentów, Putin zaprosił dlatego, żeby no, jakby czuć się bezpieczniej.
Mówił Paweł Łatuszka. Co ważne i równie znamienne, nie odbędzie się ani jeden marsz nieśmiertelnego pułku. To pochody organizowane dla upamiętnienia poległych podczas II wojny światowej, w których miliony ludzi niosą zdjęcia członków ich rodzin. W największym marszu w kraju, organizowanym w Moskwie, zawsze brał udział Władimir Putin. Rosjanie zaatakowali rakietami Kijów, jednak bezskutecznie, wszak ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła wszystkie pociski. To kolejny w ciągu ostatnich dni rosyjski atak powietrzny na ukraińską stolicę. Do ataku doszło nad ranem. Wojskowa administracja Kijowa poinformowała, że siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły wszystkie wystrzelone przez Rosjan 15 rakiet. Odłamki pocisków spadły jednak m.in. na jeden z budynków w kijewskiej dzielnicy Hołosijewskiej. Wybuchł tam pożar. Z kolei w Bachmucie Rosjanie intensyfikowali wczoraj ataki. W raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy czytamy, że Rosja nadal koncentruje swoje wysiłki we wschodniej części obwodu donieckiego. Ciężkie walki toczą się o miasta Bachmut i Mariinka.
W Bachmucie walki trwają i chociaż wczoraj była informacja o tym, że walki były zintensyfikowane ze strony wroga i strasznie parli tam na nasze pozycje i próbowali za wszelką cenę zdobyć Bachmut, ale to się nie potwierdza. Nie potwierdza to, że Bachmut jest całkowicie okupowany przez wroga.
Relacjonował ukraiński korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. W sumie w ciągu minionej doby ukraińska armia odparła 42 ataki rosyjskich wojsk w obwodzie donieckim. Maturzyści z całego kraju napiszą dziś egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To pierwszy egzamin na poziomie rozszerzonym na tegorocznej maturze. Choć nie jest obowiązkowy, to zdecydowało się go zdawać prawie 200 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników, czyli prawie 70% wszystkich maturzystów. Zdający muszą być przygotowani na to, że będzie znacznie trudniej niż na poziomie podstawowym. O godzinie 14 zaś rozpocznie się egzamin z filozofii. Dziękuję i zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś będzie pogodnie. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 12 stopni na południowym wschodzie przez około 16, w centrum do 19 stopni Celsjusza na zachodzie. W Zielonej Górze temperatura będzie wynosiła rekordowe 19 stopni, zaś najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam temperatura będzie wynosiła stopni około 12. W Warszawie spodziewajmy się dnia pogodnego z przelotnymi zachmurzeniami i 16 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w Krakowie oraz w Rzeszowie. Tam stopni 15. W Gdańsku, Toruniu oraz na Warmii i Mazurach spodziewajmy się około 17 stopni. Podobna temperatura będzie kształtowała się na Dolnym Śląsku. Wiatr z kolei w całej Polsce będzie porywisty. Na krańcach zachodnich i w górach w porywach będzie osiągał 55 km na godzinę. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Znamy już mistrza Polski. Jest nim Raków Częstochowa, oczywiście w piłce nożnej, ale wczoraj piłkarze dokończyli 31. serię spotkań i do zakończenia całego sezonu jeszcze pozostały 3 do zagrania. Spadkowicz z Ekstraklasy Miedź Legnica przegrał u siebie z Widzewem Łódź 0-1. Bramkę po bardzo ładnym, dynamicznym, indywidualnym rajdzie strzelił Dominik Kun w końcówce meczu, a jeszcze po tym golu mógł dołożyć trafienie numer 2, tyle że spudłował. Widzew po 14 meczach bez zwycięstwa wreszcie odnosi wygraną, no i można powiedzieć, że ratuje poniekąd rundę wiosenną. Utrzyma się w Ekstraklasie jako Beniaminek, to na pewno osiągnięcie dobre, a Miedź też w roli Beniaminka z tejże ligi spada i to po roku pobytu. 4 raptem zwycięstwa w ciągu całego roku. Powraca sprawa Rakowa Częstochowa, bo ten wczoraj oficjalnie w roli już mistrza Polski przywitał się ze swoimi kibicami. Trwało święto. Ba, nawet Jasna Góra podświetliła wieżę. Wieża w klasztorze ojców Paulinów była w kolorach niebiesko-czerwonych. Niemniej jednak nie wszyscy piłkarze dostosowali się do tego wielkiego święta, gdyż dwóch z nich było na cenzurowanym, bo no, wykrzykiwali w niecenzuralnych słowach w stronę prezydenta Częstochowy uwagi o to, że nie ma nowego stadionu, a ten rzekomo był obiecany 4 lata temu przez włodarzy miasta, między innymi Waldas Gutkowski, napastnik, krzyczał tak, że lepiej tego nie cytować. Myślę sobie, gdyby tak trafnie określał swoją sytuację na boisku i strzelał celnie, to Raków byłby z dubletem, a nie tylko z mistrzem, bo zmarnował doskonałe sytuacje w finale Pucharu Polski przeciwko Legii. No a teraz nie tam, gdzie trzeba, wyszedł na pierwsze miejsce. Niemniej jednak Raków wygrywa tę ligę i to jest na pewno wielka sprawa dla klubu, no, postrzeganego raczej w kategorii takich średnich klubów, jeśli chodzi o potencjał, o możliwości. A więc Raków wygrywa, natomiast z ligi spada Lechia Gdańsk obok Miedzi, o której przed chwilą mówiłem, i dla Lechii po 15 latach spadek to jest na pewno duży koszmar dla klubu o takim z kolei potencjale, tak dużym, z pięknym stadionem. No, to czego Raków może zazdrościć, pewnie natomiast nie zazdrości nikt w Częstochowie piłkarzy, bo tych w Gdańsku mają po prostu słabych lub są też źle kierowani. Jeszcze jest jedno miejsce do obsadzenia, takie niechlubne miejsce do spadku, i tutaj w najgorszej sytuacji jest Śląsk Wrocław, który ma 5 punktów straty do bezpiecznej strefy, a w niej wciąż pozostaje Wisła Płock. Natomiast w lidze włoskiej też się wyjaśniają pewne sytuacje spadkowe. Ucieka z tej strefy Salernitana i to Krzysztof Piątek strzelił bramkę, mimo iż ekipa z Salerno przegrywa z Empoli 1-2, no ale ma 8 punktów przewagi nad bezpieczną strefą. Wracając do bramki Krzysztofa Piątka, bardzo ucieszył on swojego klubowego trenera Paulo Sousę, który powiedział: mam nadzieję, że odblokował się wreszcie, bo bardzo potrzebujemy go w drużynie. To powiedział Paulo Sousa, więc były selekcjoner reprezentacji Polski, przez niektórych nazywany siwym bajerantem. A jeszcze jeśli chodzi o Włochy, to bardzo ciekawa sprawa dotycząca Genui. Po 10 latach do drugiej ligi spada Sampdoria, a więc połowa miasta jest w rozpaczy. Natomiast druga połowa wczoraj miała swoje święto, bowiem do Serie A awansowała FC Genoa, drugi z klubów. Nie będzie zatem derby di Laterna, bo tak mówi się o spotkaniach Sampdorii Genoa w najwyższej klasie rozgrywkowej. No a Sampdoria po 10 latach w Serie B to rzeczywiście też dla wielu kibiców nieoczekiwany obraz. Zobaczymy, jaki obraz dziś wyłoni się z meczu Ligi Mistrzów. Półfinał, pierwszy mecz, 21. Real Madryt zagra z Manchester City. Pep Guardiola ma trochę do udowodnienia Realowi. Odpadał ostatnio w półfinale. Wcześniej, gdy był trenerem Bayernu, przegrał aż 4-0 i jak powiedział w jednym z wywiadów, ta porażka siedzi w nim cały czas i żądny jest tego, by wreszcie się na tym Realu odegrać. A Carlo Ancelotti chyba trochę spokojniejszy po sobotnim finale Pucharu Króla, kiedy to Real wygrał z Osasuną 2-1 i Rodrigo strzelił dwie bramki. Jest w bardzo, bardzo dobrej formie. To jeszcze może Giro d'Italia na koniec, bo tam kolarze dziś wjadą w bardzo wysokie góry, w Apeniny, natomiast trzeci etap rozegrano i finiszował Michael Matthews, Australijczyk, odniósł swoje 40. zwycięstwo w zawodowym peletonie. Reprezentuje on grupę Jayco Team, a liderem jest Remco Evenepoel i pewnie te góry też zweryfikują peleton Giro d'Italia. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Autopromocja.
Pierwsza taka w polskim eterze. Audycja o sportach motorowych. Formuła 1, WRC, a także serie, w których rywalizują polscy kierowcy. Rozmowy z kierowcami i dziennikarzami ze świata sportów motorowych w audycji Czas na Motorsport. Każdy wtorek o godzinie 22 na antenie Radia Wnet. Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów i Polski Karting.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet. Niezapisana jest jeszcze tablica, białe kartki przed Łukaszem Jankowskim. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Już w studiu jest Radosław Fogiel, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
To panie prawda jest, dzień dobry.
No i teraz co? 8:12. Czterominutowa piosenka, czy od razu zaczynamy? Łukasz Jankowski.
Posłuchajmy Grechoty.
Nie dokazuj, miła.
budzisz się i słuchasz.
Radio Wnet.
Nie zaśpiewał Marek Grechuta, a państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.16.
Wywiad Wnet.
No i jest gościem poranka Wnet Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
9 maja w Warszawie defilady nie będzie, ale będzie świętował ambasador Rosji Andrzejew. W jaki sposób pan poseł wie o planach rosyjskiego ambasadora?
Coś? Wiem tyle, co donosiły media o jakimś projekcie przemarszu. No, sądzę, że biorąc pod uwagę straty rosyjskiej armii, to dla żadnego Rosjanina z tego reżimu to nie jest najwygodniejsza okazja do świętowania. No to prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z albo z prowokacją, albo z liczeniem na prowokację. To samo, co...
Rok temu się udało.
Obiegły nagłówki całego świata zdjęcia oblanego farbą czy jakimś innym płynem rosyjskiego ambasadora. Rosja próbowała wycisnąć z tego dyplomatycznie i PR-owo ile się dało. No, mamy w Polsce wolność zgromadzeń. Jeśli chodzi o wszelkie pozwolenia, no to w pierwszej kolejności są władze samorządowe, władze miasta. Nie,
a powinno się zakazać jakichkolwiek uroczystości z udziałem ambasadora rosyjskiego w Polsce?
To jest, znaczy pytanie, czy uroczystości z udziałem ambasadora, czy na przykład uroczystości, no, które wiążą się z przedstawianiem takiego, a nie innego wizerunku Rosji. No ale to, no, mielibyśmy poważną dyskusję. Powiem tak, no jeżeli my nie jesteśmy w stanie w Sejmie znaleźć poparcia opozycji dla zmiany konstytucji, która pozwoliłaby na przejmowanie rosyjskich aktywów, które są zamrożone, i przekazywanie ich na odbudowę Ukrainy na przykład, bo opozycja jest na nie, no to...
Ale nie musicie zgody opozycji mieć, żeby pan Andrzejew swoją misję przerwał albo zakończył.
Już kończę tylko zdanie. Więc zmiana dotycząca wolności zgromadzeń, no to przecież mielibyśmy, opozycja by niestety, no tutaj by stroiła się w szaty katonów i
nie. Ale to jest wina Rafała Trzaskowskiego, on powinien zakazać uroczystości pan Andrzejewowi.
Nie, no mówmy uczciwie, to też nie jest takie przecież hop-siup, żeby władze miasta zakazały, jeżeli no, musiałaby się znaleźć, pytanie czy szukano, musiałaby się znaleźć po temu przyczyna. No a sama obecność ambasadora Rosji, no cały czas uznajemy, że decyzja o wyrzuceniu ambasadora z kraju, lepiej trzymać tę kartę w odwodzie.
Się jeszcze musi stać, żeby on opuścił?
Ja nie będę tutaj snuł przypuszczeń, ale to jest już taki...
Kraje bałtyckie podjęły inną decyzję,
no też ze względu na swoją sytuację, na swoją historię, na wiele innych uwarunkowań.
Tak bardzo nasza historia się różni od litewskiej czy łotewskiej?
Trochę się różni nasza rola, którą pełnimy. No poza tym tamte kraje raczej mierzą się z kwestią dużej diaspory rosyjskiej u siebie, co jest dla nich zagrożeniem oczywiście, nie powiedzmy to sobie jasno. My mamy Polaków w Rosji i tu również ze względu na ich obecność w tym kraju, te kanały dyplomatyczne uznajemy, że na bardzo niskim oczywiście poziomie, ale otwarte powinny być, póki jest taka możliwość. A tak jak mówię, wyrzucenie ambasadora to jest no, bardzo już mocne stanowisko. Zachowujemy sobie to i nie wykluczam, że kiedyś tak się stanie.
Dzisiaj świętuje Rosja i część państw Azji koniec II wojny światowej. Wczoraj świętowała Polska i Europa Zachodnia, także Niemcy. Kanclerz Scholz powiedział, że Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Będzie reakcja polskiego Sejmu?
Nie wiem, czy to aż wymaga reakcji Sejmu. Pewnie będzie ta dyskusja dziś rano.
A polskie MSZ powinien oficjalnie odpowiedzieć, czy nie?
Panie redaktorze, to jest pewnego rodzaju problem, no bo mamy ewidentnie do czynienia z no, próbą zafałszowania historii, zresztą bardzo konsekwentnie taką narrację.
Olaf Scholz fałszuje historię tymi słowami?
Tak, ewidentnie, to co do tego
i
nie
mam...
I
robi to celowo, pana zdaniem?
Nie tylko celowo, ale konsekwentnie i to niezależnie robi to niemieckie państwo, bo robi to kanclerz, czy z Hadecji, czy z socjaldemokracji, bo ja przypomnę, że tę samą narrację prowadziła już Angela Merkel, która stawiała Niemcy w jednym rzędzie z krajami, które zostały wyzwolone przez aliantów. Od czego, przepraszam, Niemcy zostały wyzwolone? Od swoich własnych żołnierzy? No tak to się, jak trzeba było grać na nutach emocjonalnych, to się robiło nasze
Niemiec
matki
nie
na
po raz sobie. Pierwszy i nie to nie jest jedyny kanclerz fałszuje historię, no to jakaś reakcja powinna być Polski. Oficjalna.
Panie redaktorze, tylko no, nie jest rolą MSZ-u na przykład no, prowadzenie korepetycji z historii dla głów obcych państw. No, od tego jesteśmy my, politycy, dlatego ja panu tak jasno mówię.
Nie jedna była
to
historia,
oceniam.
Gdzie Polski z Sejmu udzielał korepetycji, nie tylko Niemcom zresztą. To pamięta pan. Izraelowi chociażby.
Ja nie wykluczam, że tak jak powiedziałem, nie wykluczam reakcji Sejmu. Nie wiem, jakie decyzje będą dzisiaj rano na już pewnie za chwilę na konwencie seniorów i na posiedzeniu prezydium. Naszą rolą jest piętnowanie kłamstwa, jest pokazywanie, że to jest przemyślana polityka historyczna Niemiec, które próbują zmazać z siebie odium winy. No przecież to się wszystko łączy z tym podejściem Niemiec do kwestii zadośćuczynienia za zbrodnie II wojny światowej. Oni się przestają poczuwać do tego. No i tutaj na przykład, o, to jest rola polskiej dyplomacji i polska dyplomacja to robi. Pokazywanie światu, że jest sprawca i jest ofiara i że nie ma zadośćuczynienia i że w związku z tym Polska, ubiegając się o zadośćuczynienie ze strony Niemiec, ma pełne prawo. To jest rola polskiej dyplomacji i te działania są prowadzone.
Też do pana Andrzejewa wracając, jedno pytanie. Powinien cały czas to pana osobistym zdaniem funkcję pełnić?
Gdyby mnie pan zapytał jako przechodnia na ulicy, to pewnie bym powiedział, że byłoby lepiej, gdyby wrócił do siebie, no ale mając jednak jakąś wiedzę na temat funkcjonowania relacji międzynarodowych, wiedząc jakie są uwarunkowania właśnie dotyczące losu Polaków chociażby w Rosji, no to z bólem i z niechęcią, ale jego obecność tu przyjmuję.
Radosław Fogiel, gościem Poranka Wnet, poseł, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jak pan powiedział słusznie, dzisiaj Sejm nadzwyczajny, który zajmie się rolnictwem. Te ustawy zamykają waszą działalność w zakresie rolnictwa, taką doraźną, taką kryzysową działalność.
Te ustawy są odpowiedzią na te problemy, które dzisiaj mamy, ale oczywiście to nikt nie podchodzi do tego w sposób taki, że przyjęliśmy ustawy, robota zrobiona, można
10
się,
miliardów poszło, więc nie tak
rozejść.
Mało.
No oczywiście, że nie tak mało. No problem jest duży, problem jest poważny. My musimy... jako poważne państwo bronić swojego rynku, swojego rolnictwa. Rozumiejąc wyzwania, przed którymi stoimy, rozumiejąc też stanowisko Ukrainy, oni walczą o swoje, ale my też w tej sytuacji absolutnie w żaden sposób to nie podważa. Bo
a ten kryzys jakoś zachwiał naszymi relacjami z Ukrainą?
Uważam, że nie. Uważam, że nie. Sam niedawno widziałem się dosłownie kilka dni temu z moim odpowiednikiem z Ukrainy, szefem tamtejszej Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej. W żaden sposób w naszych rozmowach nie doszliśmy do takiego wniosku, nie, żadna strona nie dała drugiej tego odczuć. No są sprawy ważniejsze niż krótkotrwałe nieporozumienia.
No bo pojawiają się ze strony ukraińskiej takie słowa, że to jest złamanie umów, że na coś się umówiliśmy, teraz Polska te umowy łamie.
My rozumiemy, że Ukraina musi działać w swoim interesie również w sferze werbalnej, ale Polska również działa w swoim interesie. No i tak po prostu czasami się dzieje, ale to w żaden sposób nie niszczy naszych relacji. To w żaden sposób nie sprawia, że Polska mniej wspiera Ukrainę. To w żaden sposób nie sprawia, że Ukraińcy uważają Polaków za tych we wszystkich badaniach, którzy najbardziej im pomagają. To w żaden sposób nie zmienia naszego zaangażowania, tego, że jesteśmy hubem wsparcia dla Ukrainy, że jesteśmy jednym z krajów, które na świecie, no, w pierwszej trójce po Stanach i Wielkiej Brytanii, które największej pomocy udzielają Ukrainie.
A kwestia nowego traktatu. O tym mówili prezydenci, premierzy obydwu krajów. kiedy będzie nowy traktat o dobrym sąsiedztwie.
To jest kwestia pewnego nowego otwarcia, ale również wyrazu naszych nowych relacji. Ja oczywiście teraz...
Ale to się, toczą się rozmowy, czy sprawa jest zawieszona? Jak to wygląda? No,
relacje zarówno między współpracownikami pana prezydenta Dudy, a prezydenta Zełenskiego, jak i na poziomie MSZ-ów, na poziomie premierów cały czas są. I...
Bo deklaracje były daleko idące.
Bo to jest traktat taki jak standardowe traktaty, no, podpisuje się z wieloma krajami, rozpadł się Związek Radziecki, Ukraina uzyskała niepodległość, Polska przestała być PRL-em, dwa kraje podpisały taki traktat. No dzisiaj widzimy, że te relacje z Ukrainą są dużo głębsze i dużo intensywniejsze i na zupełnie innym poziomie niż z wieloma innymi sąsiadami. Być może dobrze by było, żeby ten taki traktat to jakoś odzwierciedlał, no ale tutaj...
Ale co on może zawierać?
Znaczy tutaj pośpiech jest najgorszym doradcą, uważam, bo warto, żeby te rozmowy, te prace się toczyły i jak już będą ustalenia, wiem, panie redaktorze.
Wielu analityków mówi, że teraz jest dobry moment, żeby kuć żelazo, póki gorące.
No ale to ja temu nie przeczę. No, to żelazo jest kute, tylko wie pan, no co innego to proces kucia żelaza i co innego zademonstrowanie wykutego miecza i tarczy po tym procesie. No proces się właśnie odbywa. No to oczywiście z jednej strony będą takie bardzo przyziemne kwestie relacji dwustronnych między krajami, ale równocześnie no, myślę, że jeżeli obaj prezydenci się zaangażowali i uznali, że warto ten traktat napisać na nowo, no to będzie tam też zawarte jakieś założenie bliższej... Nie chcę używać wielkich słów, no ale współpracy, konsultacji między naszymi krajami, no takie granie ramię w ramię.
A nie jest tak, że kwestia zboża i szerzej produktów rolnych pokazuje, jak są rozbieżne niekiedy interesy między Polską a Ukrainą? Ale... Na przykład mówi Konfederacja Krzysztof Bosak w tym studiu, mówił, zobaczcie, jak mamy sprzeczne interesy. Jak trzeba uważać przed wpuszczeniem Ukrainy do wspólnego rynku, do Unii Europejskiej.
No ale przepraszam, no jeżeli Krzysztof Bosak jest dumny z tego, że odkrył, że kraje miewają sprzeczne interesy, to muszę powiedzieć, że to nie jest specjalnie wysoko postawiona poprzeczka. No kraje miewają sprzeczne interesy, to jest absolutne abecadło relacji między tymi krajami. No w Unii też kraje mają sprzeczne interesy. Zresztą często staramy się to pokazywać, że, bo niektórzy podchodzą do Unii tak jak zakochany nastolatek z klapkami na oczach. W Unii też jest arena ścierania się interesów. No tylko pytanie, jak się te interesy czasami sprzeczne prowadzi, jak się prowadzi politykę mimo czy wokół tego i tyle. No a nikt nie mówi, żeby dzisiaj kraje kandydujące, czyli Ukrainę i Mołdawię, już wpuszczać do wspólnego rynku. No tylko kolega Bosak chyba powinien pamiętać, że to samo mówili we Francji i w innych krajach, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. No ja rozumiem, że teraz się czujemy starą, bogatą Europą, no ale to naszym zadaniem jest wypracowanie takich mechanizmów, żeby Unię poszerzyć bez straty dla polskiego rynku. No powiem też tak, no
ale
może
konkurencja trochę będzie oczywista.
Ale może trochę cynicznie. No jakoś nie słyszałem o tym, żeby stare kraje członkowskie straciły na wejściu Polski i innych krajów, żeby te kraje obecne straciły na wejściu Chorwacji i tak dalej, i tak dalej.
Panie pośle, panie przewodniczący, teraz do polityki przejdźmy w taki sens, taki krajowy w tym sensie. PiS szykuje konwencję w weekend. Co to będzie za konwencja? Co się wydarzy?
No, jeżeli bym wszystko powiedział, to nie byłoby sensu już oglądać albo uczestniczyć w konwencji, więc będę się gryzł w język, no, ale to będzie konwencja poświęcona debacie programowej, przedstawieniu już pewnych elementów programu, nie wszystkich oczywiście, to od razu warto podkreślać, bo zaraz...
A to będzie debata czy prezentacja programu?
To będzie format mieszany, będą i prezentacje konkretnych rozwiązań, będą panele dyskusyjne, będą fora tej debaty, tylko właśnie warto podkreślić, że to jest dopiero początek drogi.
Prezes, PiS, Jarosław Kaczyński.
Ale tylko dokończę zdanie, bo wie pan, mówiąc o tym, od razu wiem, jak zareaguje część mediów, to znaczy powie, że PiS przedstawił program, nie ma w nim czegoś, więc powtarzam raz jeszcze, to jest dopiero początek.
A jaki zakres będzie zaprezentowany? Gospodarka, sprawy zagraniczne?
Bardzo różne. To nie będzie wycinek jednego tematu. To będzie, powiedzmy, no, pewna część różnych tematów.
A cały program kiedy zobaczymy? Będzie taki spisany program?
Oczywiście. No,
300-400 stron w jednym
Oczywiście, pliku, oczywiście. No to jest coś charakterystycznego dla Prawa i Sprawiedliwości. My zawsze przed wyborami pokazujemy pełen, spisany, czarno na białym program. Ostatni, jak ktoś chce sprawdzić, jest do pobrania na naszej stronie internetowej. On też będzie i drukowany, i cyfrowy. Zawsze tak robimy i tu się nic nie zmienia.
Była konwencja dla rolnictwa, będą takie konwencje dla innych polityk publicznych.
Zobaczymy. To jest już kwestia pewnego też koncepcji prowadzenia kampanii. Przepraszam bardzo. I tego, w jaki sposób uznamy, że lepiej komunikować pewne rzeczy. No, czy to będzie formuła taka, czy formuła spotkań szerszych, gdzie poruszamy różne tematy, czy właśnie sektorowa, no, to jest kwestia wtórna.
Jarosław Kaczyński wystąpi na tej konwencji. Jako
oczywiście.
Patrzę na sondaż popularności dla Onetu i tam wyjątkowe wzrosty poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego, który ostatnio się już był mniej obecny, że to jest jakaś źródło sukcesu, żeby nie iść na pierwszą linię dla pana prezesa, który jest się popularnym.
Panie redaktorze, po pierwsze to tak, prezes nigdy o popularność nie zabiegał i nie zabiega. On raczej skupia się na tym, żeby realizować konkretne projekty.
Ale to nie jest fajne wziąć Onet i czytać, że jest bardziej popularny. Czy ja? Kaczyński od Donalda Tuska, nie jest to satysfakcja?
Ja myślę, że to było, że to w rzeczonym Onecie było powodem kilku co najmniej gorzkich słów albo rozżalonych spojrzeń. Ale wie pan, my zawsze mówimy no, to samo przy sondażach. No jak są dla nas korzystne, to miło, ale robimy swoje. Jak są mniej korzystne, to trochę mniej miło, ale też robimy swoje. No bo trzeba podchodzić do tego z dystansem i no, to akurat nie nasza partia jest zakładnikiem sondaży. To nie my robimy różne rzeczy pod publiczkę. Znalazłoby się kilka takich, więc to tylko pokazuje, że te straszenia albo takie złośliwości ze strony opozycji, że no Jarosław Kaczyński to sprawia, że nie wiem, media tylko się wyśmiewają czy atakują, no pokazuje, że jest to nic nie warte i Jarosław Kaczyński jest i będzie filarem i Prawa Sprawiedliwości, i Zjednoczonej Prawicy.
A jak będzie w kampanii? Wróci jakich objazdów, że będzie miał 3-4 spotkania w tygodniu otwarte?
No, nie powiem, czy dzisiaj czy 3-4, czy 2-3, czy 5-6, no, ale oczywiście, no ale tak, no to naturalne jest, że wszyscy i całe kierownictwo partii i my posłowie będziemy aktywni, będziemy widoczni, będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać do tego, że warto dzisiaj głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną na polskiej scenie politycznej partią, która podchodzi całościowo do kwestii państwowych, która no, próbuje rozwiązywać problemy. No, z jednej strony mamy lewicę, która pogrąża się w jakichś coraz bardziej ideologicznych szaleństwach. Z drugiej strony mamy platformę, która próbuje zdobyć hegemonię na opozycji, nie bardzo wie, czego chce. Rzuca się od ściany do ściany, też się coraz bardziej na lewo, zabraniając politykom za poglądy w ogóle startowania z ich list. No, Prawo i Sprawiedliwość jest z jednej strony ochroną przed tego typu szaleństwami, a z drugiej strony jest rzeczywiście partią, jakkolwiek oczywiście nie jesteśmy idealni, partią, która realnie widzi problemy Polaków i po prostu bez bicia piany stara się je rozwiązywać. Czy to są problemy związane rolników, czy to są problemy związane z mieszkalnictwem.
A suwerenna Polska nie jest taką partią?
Suwerenna Polska dzielnie sekunduje nam w ramach Zjednoczonej Prawicy i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Bo macie umowę z Solidarną Polską, ale z Suwerenną już nie macie żadnej umowy.
No ale panie redaktorze, my wychodzimy...
Prawo jest prawo, no podpisaliście z jedną partią, ona przestaje istnieć, powstaje nowa partia zupełnie.
Ale to tutaj musielibyśmy przede wszystkim dopytać kolegów, czy ta partia przestała istnieć, czy...
Próbowałem, nie jest to proste.
Czy na przykład jest tylko zmiana w statucie dotycząca nazwy partii, a ciągłość osobowości prawnej zostaje, wie pan. No ale to takie rozrywki to są dla prawników, a nie dla polityków.
No ale polityk może być prawnikiem również. Spór o TK. Kolejna sprawa, która was dzieli z Suwerenną Polską. Złożyliście ustawa, Suwerenna Polska mówi, o, zobaczymy, będziemy patrzeć, no może razie, poprzemy, może nie.
To na razie Suwerenna Polska, z tego co ja śledziłem, mówi, że jeszcze jest przed wypracowaniem stanowiska, więc pole gry jest otwarte.
No ale chyba na czasie wam zależy, bo chcecie mieć KPO, czy pieniądze na KPO.
No pieniądze na KPO to...
Żeby dostać, trzeba mieć wyrok TK, żeby był wyrok TK, nie, trzeba przyjąć ustawę.
Nie, nie,
i tu
to
się...
nie do końca. To tutaj jednak przede wszystkim najważniejsza sprawa jest taka, że żeby je dostać, to trzeba przestać być zideologizowaną Komisją Europejską, która tylko dlatego, że w Polsce rządzi konserwatywne ugrupowanie, blokuje nam pieniądze. To jest kwestia podstawowa.
No dobrze, ale druga jest taka, że po coś ustawę przyjęliście.
I oczywiście ja liczę, że...
O Sądzie Najwyższym.
Że Trybunał Konstytucyjny w duchu odpowiedzialności za państwo się tą sprawą zajmie. A to, czy że jest ten projekt, no oczywiście będziemy o nim rozmawiać z naszymi koalicjantami.
Spór w Trybunale ma też zabarwienie polityczne.
Wie pan, ja zbyt mało wiem o wewnętrznych relacjach po pracy w Trybunale, żeby tu jakieś jednoznaczne opinie wygłaszać.
A to przypadek, że ci sędziowie są związani z Solidarną Polską, ze Zbigniewem Ziobro, torpedują panią prezes.
Ja bym nie chciał, żebyśmy szli w taką narrację, że ci są związani z kimś, a inni są związani z kim. No oni są wszyscy związani ślubowaniem i o tym wszyscy powinni pamiętać.
Czyli nie ma takiej złości na Solidarną Polskę, że kolejny projekt wam torpeduje. Dopiero co sądy pokoju wam storpedowała ustawę referendalną, wam wyrzuciła strasznie dużo ustaw. Nie przechodzi przez opór Solidarnej Suwerennej Polski.
Uważamy, że tamte dwie ustawy byłyby rzeczywiście czymś pozytywnym. No, na razie trwają rozmowy z tym...
O czym? O miejscach na listach też twoje rozmowy.
Pewnie. Nie, to jeszcze dużo za wcześnie. Nie, no przecież tamte ustawy nie przepadły. Zostały po prostu odłożone na chwilę na półkę. No, póki nie będą jakieś ustalenia, co z tym fantem zrobić.
Nie jest tak, że ogon macha psem coraz częściej, że Suwerenna Polska steruje Prawem i Sprawiedliwością.
No, wie pan, ostatni raz jak sprawdzałem, to władzę w Prawie i Sprawiedliwości pełni Komitet Polityczny i Prezes Prawa i Sprawiedliwości. I tu się nic nie zmieniło. No, oczywiste jest, że mniejsze byty polityczne starają się pracować trochę na swoją rozpoznawalność, co czasami może irytować starszego koalicjanta, no ale wie pan, no, zakładamy, że wszyscy dążymy do tego samego, do realizacji naszych
czasami
celów
irytuje,
programowych.
Jak często? Jest irytacja w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie ma naproszenia mniejszego koalicjanta?
W Prawie i Sprawiedliwości, jak w każdym ugrupowaniu, w każdej organizacji, którą tworzą ludzie, jest pełna paleta emocji. Cóż ja mogę panu na ten temat więcej powiedzieć?
No do Sofoju też jedno pytanie. Czy nie ma pan żalu do premiera, że nie zawetował pakietu Fit for 55 11 grudnia roku 2020?
Tylko problem polega na tym, że po pierwsze to spryt niestety pakietu Fit for 55 polega na tym, że tam nie ma konkretnego aktu prawnego i jeszcze takiego, który się przyjmuje w tej procedurze jednomyślności, żeby można było zawetować. Wtedy premier wywalczył, o czym też wielu zapomina, twierdząc zupełnie niesłusznie, że on się na coś zgodził. Nie, właśnie premier się nie zgodził na to, żeby wszystkie kraje obniżyły w tym samym stopniu na przykład swoje emisje, co byłoby dla Polski bardzo szkodliwe. Premier wywalczył, żeby ten cel obniżki emisji był na poziomie całej Unii, to znaczy więksi truciciele albo ci, których na to stać, mają obniżać bardziej, żeby cała Unia jako średnia obniżyła. I to
ale suma summarum, pakiet jest procedowany, przyjmowany w Europarlamencie.
Jest procedowany, no ale to, panie redaktorze, ja bym bardzo chciał, żeby partie podobne do Prawa i Sprawiedliwości wygrywały we wszystkich krajach Europy i żeby w Europarlamencie nie było takiego ideologicznego zaczadzenia. No ale pan pozwoli, ja robię swoją robotę tutaj w Polsce, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrywało w Europarlamencie, no a swoją pracę w innych krajach, we Włoszech, w Finlandii, w Hiszpanii, w Grecji muszą zrobić tamtejsi konserwatywni politycy, no bo na tym polega demokracja, na tym polega Parlament Europejski. No jak dzisiaj społeczeństwo europejskie w większości głosują na tych, którzy przyjmują takie rezolucje, no my możemy na tym ubolewać, możemy argumentować.
A uda się zebrać mniejszość blokującą? co do dyrektywy samochodowej na przykład, albo gazowej?
No na razie dyrektywa samochodowa została, przynajmniej ta dotycząca diesla, została, no jej zęby zostały znacząco spiłowane. No i to jest, tak to wygląda, no na każdym etapie są rozmowy. No my próbujemy i argumentować, i przekonywać, no tylko no ostatecznie no Polska ma wygrywa tyle głosów, ile ma. I...
Czy pani von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, na lotnisku w Jasionce wylądowała, zanim pojechała do Kijowa, czy...
Nie mam takich informacji, aczkolwiek trudno to wykluczyć.
A czy my skorzystamy z okazji, żeby porozmawiać z panią przewodniczącą na stacji w Przemyślu o tych wszystkich sprawach związanych z Fit 55?
No, to też jest kwestia pewnej wewnętrznej dynamiki w Komisji Europejskiej. Za Fit for 55 odpowiada komisarz Timmermans, który czasami mam wrażenie ma tam dość dużo do powiedzenia. No oczywiście te rozmowy są prowadzone przy różnych okazjach. No minister Szynkowski-Welsenk cały czas jest w kontakcie. No tylko tak jak mówię, no to przecież wiemy to już od dawna. No, Parlament Europejski no niestety jest często dużo bardziej radykalny w tego typu działaniach. To udaje się to często na poziomie Komisji albo Rady Europejskiej jakoś uspokoić. No ale tak, no dzisiaj ta dyskusja polityczna jest, no... Powtarzam, apeluję do wszystkich słuchających nas dzisiaj, obywateli krajów Europy, nie głosujcie na takich polityków, którzy przyjmują takie rozwiązania. Głosujcie na partie konserwatywne skupione w EKR-ze. No ale to jest, panowie wiedzą, no to jest tyle, ile ja mogę zrobić.
Czy sztuczna inteligencja podpowiada jeszcze jakieś pytanie?
Już nie. Wszystkie pytania zostały, no może nie wszystkie, ale zakres pytań, na pewno czas został wyczerpany. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem Poranka w Net.
Dziękuję serdecznie.
A Łukasz Jankowski prowadził rozmowę, zaśpiewa zespół Manam. nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17.30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem Pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Jest godzina 8.47. Profesor Władimir Ponomariew, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych w Polsce, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To kto koło Putina stanie dzisiaj w czasie defilady zwycięstwa w Moskwie lub defilady przegranych w Moskwie?
No, sądzę, że jak zwykle w ostatnich latach ta defilada będzie. Putin musi udawać, że wszystko idzie według tych planów, które nigdy on nie zmienia, chociaż plany coraz stają się coraz inne.
Czy to udawanie jest obserwowane przynajmniej przez część opinii publicznej w Rosji?
No, teraz to staje się coraz bardziej widoczne, dlatego że jednak i w elitach już zaczynają się różne procesy. O tym świadczy taka ostra krytyka ze strony prawych nacjonalistycznych, radykalnych sił i ze strony Strzelkowej, Prigożyna, a z drugiej strony i armia, jednak ludzie zaczęli trochę orientować się, że i z amunicją nie jest w porządku, i z dowódcami coś nie jest w porządku. W związku z tym taki ruch niepewności już powstają.
Ale Putin swoich planów podboju Ukrainy nie zmienia.
Niestety nie zmienia i on nigdy nie zmieni. On ma taki charakter, że jeżeli coś postanowił, to on nigdy nie zmienia swojej pozycji. W związku z tym tu często, kiedy rozmawiasz z społeczeństwem zachodnim, to trzeba przekonywać, że jednak tylko siła
może wpłynąć
oprócz
na
siły
Putina.
Nic nie potrafi zmienić postawy Putina.
A jaka, czy miał pan kiedyś okazję rozmawiać z tym Prigożynem?
No nie, na szczęście nie. Proszę pana, Aleksiej Nawalny kiedyś zrobił taki odczynek, Pałac Putina. To nic specjalnego, jak zwykle, korupcja, korupcja, jeszcze raz korupcja, ale tonalność Путина молодого, когда он был в тракт исполнения своих обязанств в мэрии Санкт-Петербурга, то видать, что целый этот тим его и он сам, то бандеры. В связи с тем, когда мы смотрим сейчас часами в телевизии, как выступает этот Пригожин, то мне то już не диви. Я и розумію, що то є континуація того, що було.
Але он зашантажував Путіна тим виступленням своїм на темат того, вицофується з Бахмуту, чи то була уставка з Путіним проти Шойгу?
Ні, прошу пана, ні. То он трохи гра свою гре в рамках тих регул, які зараз обов'язуємо в Росії. Путин позвал ему на то, бо иначе не можно выпустить пару с бутылки, бо нестеты Путин и целый этот режим выволал настрои бардзо радикальные правицовы вевнутрь сполучества российского. И в додатку то сон люди узброєні. І в зв'язку з тим небезпеченство скренту є ще більш правіцового, більш радикального, є ольбжимі в Росії.
Чи більш радикальне, чи мощніше ударення ще в Україну, можливість дальшої хенті експансії російської?
Так.
Czy jeszcze większe niebezpieczeństwo, czyli Putin jako człowiek środka prawie się jawi?
Właśnie o to chodzi. Pan słusznie zauważył, że Putin na tle Prigożyna, Strzelkowa, Girkina i innych tych prawicowych radykalów wygląda absolutnie po środku.
Chociaż sam należy i jest szefem tej bandy, o której pan profesor przed chwilą powiedział.
Proszę pana, часами питаю, чоловік був нормальний, потім почав змінюватися. Кожен чоловік змінюється так, як зміняються варунки об'єктивно. І на початку, очевидно, Путін виглядав, бо режим тільки ставав на ноги. А коли він почув вже абсолютне безпеченство для себе, то он мог собі позволить. Але виволуєнц ружний настрої, он перестає контролювати те настрої. І вони можуть стати небезпечні для самого Путіна.
А чи в ogóle існує таке правдоподобність, що, наприклад, військо російське ще збунтує?
Прошу пана, саме військо без авангарду політичного, не збундующе. В Росії нема таких традицій, щоб військо відгривало незалежну роль. Поза тим, в самому війську зараз сон найнизніші представителі найнизніших варств сполучених, які з далеко Росії, не з центральної Росії, а з Сибірі, з далекого Сходу. І вони, очевидно, самі в собі не потрапили зробити.
Є російська опозиція, понад 1 300 000 росіян виїхало, утікаючи перед мобілізацією, але є, між іншими, Конгрес депутованих людових, але są też inne grupy opozycyjne. Wszystkie spotkały się w Berlinie w ostatnim czasie.
W ostatnim czasie spotkali się wszystkie ugrupowania, przedstawicieli wszystkich ugrupowań opozycyjnych rosyjskich, oprócz przedstawicieli Nawalnego. Aleksiej Nawalny i jego ludzie uważają siebie za
lepszych.
Za lepszych. Oni nie potrzebują. Tak sądzą. На разі, що не потребує нікого іншого. Але те кутні вевнутрі опозиції російській вже почали денервувати всіх, не тільки наземнутрі Росії, а й вевнутрі Росії. Вже починають люди, до нас дочера та інформація, починають задавати питання, чим ви там займаєтеся? Чи вальчичі поміж собою, чи вальчичі з Путіном? І в зв'язку з тим був апель Ходорковського до всіх, щоб зібратися і почати, однак, розмовляти поміж собою. Першим, хто відповів, то був Конгрес депутованих людових, і Ілля Пономарєв теж звернувся з офіційним публікуванням листом, що він попера то споткання. В зв'язку з тим всі зібралися. Очевидно, йшло то дуже нервово, бо єднак той нурт który jednak dzieli opozycję rosyjską. Przede wszystkim, jakie metody walki z reżimem Putina? Pokojowe czy zbrojne? I na razie nie można powiedzieć, że większość popiera jednak zdecydowane zbrojne, siłowe metody walki z Putinem. I wokół tego były różne perturbacje w ramach tego spotkania. Ale udało się. Udało się podpisać jedyną deklarację. W tej deklaracji kilka bardzo ważnych momentów, do których udało się dogadać. Po pierwsze, że Украина мусит выиграть. И в додатку границы пришлого панства российского по дещу Путина и трансформации его режима Россия мусит повручить до международного узнанных границ. А то значит, что мусит упущить не только Украина, але еще и Грузия, Абхазия, в Молдавии, в Молдове, теж в Приднестровье, теж мусит упустить те регионы, которые в засаде са окупованы през Росію. Także opozycja zgodziła się.
Czyli ważne berlińskie spotkanie i co, jako lider tego wszystkiego się jawi pan Chodorkowski?
No, Chodorkowski jest głównym koordynatorem. Я бы повечил так. Что до лидерства, то зобачимо. Але, напевно, главным координатором будет.
Дzisiaj важное спотканье в карте. Что то будет?
Bardzo ciekawa inicjatywa ośrodka karty, jednego z najstarszych chyba takich ośrodków, którzy antykomunistycznych, które utworzyli się w Polsce. I oni chcą posłuchać, jakie plany są u tej części opozycji rosyjskiej, która postawiła na Polskę.
I my też posłuchamy. Piotr Mateusz Bobołowicz będzie obserwatorem tego spotkania. Najbliższy Kongres Deputowanych Ludowych będzie w Warszawie, w Polsce. Nie wiem, czy w Warszawie, ale już w czerwcu.
W Warszawie.
W Warszawie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Teraz krótkie połączenie ze studiem Wrocław. Krzysztof Kunert, Studio Wrocław. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak co wtorek o godzinie 10:10 w studiu Wrocław będzie jakiś gość wspaniały. Kto?
A dzisiaj wspaniałym gościem będzie Beata Kempa, poseł Parlamentu Europejskiego. No właśnie o 10:10. No i kilka ciekawych tematów. Na pewno porozmawiamy o pomnikach. Mianowicie kilka dni temu usunięto pomnik w Głubczycach na Opolszczyźnie, pomnik żołnierzy Armii Czerwonej. No i właśnie pojawiają się pytania, jak nie promować rosyjskiego imperializmu, a oddać należny honor poległym. Jak to zrobić? Prezesowi IPN grozi za to 5 lat łagrów, szanowni państwo. To jeden z tematów. Za nami konwencja Polski suwerennej. Dlaczego już nie solidarna, suwerenna? No i temat polskich lasów. Ten temat nieco ucichł, natomiast na antenie naszego radia on ciągle jest żywy. 1/3 Polski, proszę państwa, to lasy. 1/3 Dolnego Śląska to lasy. Czy Unia chce nam zabrać nasz narodowy skarb? 10:10, zapraszam.
Krzysztof Kunert, Studio Wrocław. Posłuchamy. Panie profesorze, ostatnie zdanie należy do pana w dzisiejszym poranku.
Ja życzę nam wygrania z tym przeklętym reżimem Putina. I to właśnie ważne, to twierdzenie 9 maja w dzień, który Rosja, raczej reżim Putina obchodzi jako swoje święto.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet. Profesor Władimir Ponomariew był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 9.01. Najwyższa pora na wiadomości.
Dzień dobry. Mamy godzinę 9, jest wtorek, 9 maja. W tym wydaniu wiadomości. Wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej na Ukrainie. Von der Leyen dotarła już do Kijowa, a także komentarze przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosława Fogiela na temat ochrony polskiego rolnictwa przed importem z Ukrainy, a także przebiegu organizowanych dziś przez rosyjską ambasadę uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa w Warszawie. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozpoczęła wizytę w Kijowie. Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. To piąta wizyta szefowej komisji od czasu rosyjskiej napaści w lutym ubiegłego roku. Dobrze być z powrotem w Kijowie, gdzie wartości, które są nam drogie, są bronione każdego dnia. To odpowiednie miejsce, by świętować Dzień Europy. Napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, dodając, że z zadowoleniem przyjęła decyzję prezydenta Zełenskiego o ustanowieniu 9 maja Dniem Europy także na Ukrainie. Dziś o godzinie 11 na jednodniowe posiedzenie zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jego celem jest zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych hodujących świnie, owce, kozy i konie. Rolnicy ci otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ze środków funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny. Więcej o działaniach podejmowanych w celu ochrony polskiego rolnictwa mówił w Poranku Wnet poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel.
Te ustawy są odpowiedzią na te problemy, które dzisiaj mamy, ale oczywiście to nikt nie podchodzi do tego w sposób taki, że przyjęliśmy ustawy, robota zrobiona, można się
rozejść.
No oczywiście, że nie tak mało. No problem jest duży, problem jest poważny. My musimy jako poważne państwo bronić swojego rynku, swojego rolnictwa.
Wieczorem posłowie mają wysłuchać informacji rządu na temat sytuacji w polskim rolnictwie. Strona rosyjska wystąpiła do polskiego MSZ o organizację ochrony porządku publicznego w związku z Dniem Zwycięstwa. Ministerstwo wie o tym fakcie, lecz nie rekomenduje organizacji takiej uroczystości. W zeszłym roku ambasador Rosji został oblany czerwonym płynem w ramach protestu przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. O spodziewanym przebiegu dzisiejszej uroczystości mówił w Poranku Wnet Radosław Fogiel.
Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z, albo z prowokacją, albo z liczeniem na prowokację. To samo, co...
Rok temu się udało.
Obiegły nagłówki całego świata zdjęcia oblanego farbą, czy jakimś innym płynem rosyjskiego ambasadora. Rosja próbowała wycisnąć z tego dyplomatycznie i PR-owo, ile się dało. No, mamy w Polsce wolność zgromadzeń.
Mówił w Poranku Wnet Radosław Fogiel. Zapowiedziano, że o godzinie 11 delegacja chce złożyć kwiaty na cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Nie przekazano odpowiedzi, czy planowane obchody Dnia Zwycięstwa będą ochraniane przez policję. Wszystkich rozmów z dzisiejszego poranka można wysłuchać na stronie internetowej wnet.fm, a ja tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Dziś będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni na południowym wschodzie przez około 16 w centrum do 19 na zachodzie. Wiatr będzie porywisty na krańcach zachodnich i w górach w porywach do 55 km na godzinę. Sucha, wyżowa pogoda z dużym usłonecznieniem przez większość dnia będzie korzystnie wpływać na organizm człowieka. Jednak w czasie porywistego wiatru, zwłaszcza na zachodzie Polski, na ogół niekorzystny.